się boję.
No a my już tutaj siedzimy w studiu w towarzystwie pani Jadwigi Emilewicz. Ja to dzisiaj mam takie ćwiczenia na pokorę, bo najpierw z ministrem Waszczykowskim rozmawiałem, którego bardzo lubię, ale krytykowałem go bardzo długo. Ostatnio też wypowiedziałem się bardzo sceptycznie.
Zagadkowo
i sceptycznie na temat kandydatury pani Jadwigi Emilewicz na prezydenta miasta Krakowa, ewentualnej kandydatury.
A nie pan jeden, panie redaktorze.
Jak państwo już słyszycie, pani Jadwiga Emilewicz właśnie jest naszym gościem w studiu, pani wiceminister rozwoju i kandydat porozumienia nowej partii Jarosława Gowina na prezydenta miasta Krakowa.
Tak to jest. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam państwa.
Dzień dobry. To już taka oficjalna informacja, że pan Gowin wysunie pani kandydaturę?
Pan premier Gowin wysuwa moją kandydaturę mniej więcej od czerwca, od czasu naszej pierwszej rozmowy na temat wyborów samorządowych z panem prezesem Kaczyńskim. I to właśnie wtedy po raz pierwszy w rozmowie prywatnej ta moja kandydatura się pojawiła. Ona potem wielokrotnie była przywoływana w różnych wywiadach w telewizji krakowskiej czy w Radiu Kraków. Ona rzeczywiście nabrała innego wymiaru po konferencji październikowej, na którą zareagował dość żywo pan profesor Terlecki.
Pan profesor Terlecki, który wtedy stwierdził, że to jeszcze nic pewnego, bo...
My też zresztą na tej konferencji niczego innego nie mówiliśmy. Pan tak. premier po prostu powiedział, że w dyskusji o kandydacie na prezydenta Krakowa w Krakowie, kandydatem partii wtedy jeszcze Polski Razem, dzisiaj Porozumienia, będę ja. I to jest to wszystko, co powiedzieliśmy.
Pan profesor Terlecki jest z Krakowa, to może dlatego taki jest czuły na sprawy krakowskie.
A znamy się nie od dziś z panem profesorem, także myślę, że i w tej sprawie znajdziemy porozumienie. Tak, bo to bardzo dobre słowo, modne słowo tego sezonu.
Porozumienie. Nowa partia Jarosława Gowina. Jarosław Gowin to ma jakiś taki talent do znajdowania ciekawych słów. No nie będę złośliwy. Powiem po prostu, co myślę.
Po prostu dobra nazwa.
Tak, powiem, co myślę. Otóż wydaje mi się, że po czterech nieudanych podejściach warto by wreszcie w Krakowie wybory wygrać.
Zgadzam się z panem redaktorem w całej rozciągłości, że to jest na pewno ten czas, o którym już mówiłam wielokrotnie w wielu wywiadach, że ja mam takie wrażenie, że być może to jest po raz pierwszy tak naprawdę, kiedy krakowianie są zmęczeni i kiedy krakowianie czekają na nową ofertę.
A ci krakowianie, głosują od cztery razy już głosowali na towarzysza Jacka Majchrowskiego.
Tak, panie redaktorze, ale zdarzyło się w Krakowie pewna rzecz, która przechodzi bokiem uwadze wielu polityków, czyli pojawił się 52-tysięczny nowy elektorat. To są pracownicy biur centrów usług wspólnych, w dużej mierze przyjezdne osoby, ale osoby, które są już zameldowane w Krakowie, które mieszkają na tych nowych osiedlach, nie zawsze, jak wiemy, dobrze zaprojektowanych, zamurowujących korytarze wiewne w Krakowie. Także to jest nowy elektorat.
Mówiąc po ludzku, Kraków nie ma czym oddychać po prostu.
Mówiąc wprost, mamy fatalne powietrze, jedno z najgorszych w Polsce, ale też mamy nowych mieszkańców, do których tak naprawdę nikt nie zgłosił się z żadną ofertą, a którzy w dużej mierze utrzymują dzisiaj Kraków.
Kto może wygrać z Majchrowskim, jak wystartuje po raz piąty?
No, po pierwsze kandydat, który chce wygrać i który chce walczyć. I takiego kandydata, myślę, myśmy nie mieli przez ostatnie lata. Po drugie, no, byłoby znakomicie, aby to
Jednym
był kandydat,
z kandydatów,
który...
przypomnę złośliwie, był także pan profesor Ryszard Terlecki. Też przegrał.
To są trudne wybory w Krakowie, dlatego że prezydent Majchrowski wygrywa nie swoją samą siłą, ale słabością opozycji. Opozycji, która w ostatecznym rozrachunku po pierwszej turze wyborów, czy to jedna partia, czy to druga partia, popiera cicho czy otwarcie urzędującego prezydenta. I albo nam się uda przełamać ten schemat i wtedy ta szansa naprawdę jest duża. Bo tak jak mówię, sprzyjają nam dwa wątki. Po pierwsze zmęczenie formatem, bo prezydent Majchrowski, tak jak powiedziałam kilka razy, wiele rzeczy byłoby niesprawiedliwością nie zauważyć, że Kraków zmienił się w wielu obszarach przez te ostatnie 13-14 lat. Ale to też tam już nie ma świeżości, tam nie ma pomysłu na te zmieniające się warunki, na tych nowych mieszkańców, na te korki, którymi, jak państwo, nie wiem, czy sprawni informatycy, to polecam uwadze, ilość aplikacji, jaka rozwija się w Krakowie od początku września w tym roku, jak jechać, aby dojechać, bo to rzeczywiście jest wielką zagadką i niespodzianką. Kraków dzisiaj jest już właściwie kompletnie nieprzejezdny.
No, warszawiacy stoją też w korkach o tej porze.
Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj jechałam do pana redaktora i że jest ciasno, ale można się poruszyć. W Krakowie już tak naprawdę o tych porannych godzinach jechać się nie da, na pewno swoim własnym środkiem transportu. No i wreszcie ten transport publiczny, który jest wyzwaniem i ta rzecz, na którą ja zwracam uwagę również mówiąc o tym, jakie są problemy i co, jeśli byłabym kandydatem na prezydenta, czym naprawdę chciałabym się zająć, to jest jakość rynku pracy, bo w Krakowie nie ma dużego problemu z bezrobociem. To jest jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Natomiast to, na co myślę, krakowianie czekają, ci dobrze wykształceni z tego jednego z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, to są wysokopłatne miejsca pracy, to jest nowy przemysł, który w Krakowie od tych 100 lat tak naprawdę się nie pojawił.
Jak sięgam pamięcią wstecz, to nie przypominam sobie, żeby prezydentem Krakowa była kobieta.
No tej tradycji rzeczywiście w XX wieku nie mamy zbyt dużo, w XX wieku mówię po 45 roku, a w dwudziestoleciu międzywojennym to raczej nie było, mimo że Polska była pierwszym państwem w Europie, który przyznał kobietom prawa wyborcze, to rzeczywiście kobiety nie mieliśmy. Mieliśmy Józefa Sarego, mieliśmy różnych wielkich krakowian.
Mieliśmy Józefa Dietla, który obcinał kołtuny.
To jeszcze wcześniej.
Krakowianom i wybudował wreszcie korytarze sanitarne.
Mieliśmy Juliusza Leo, który miał ambitny program dla wielkiego Krakowa na początku stulecia, ale rzeczywiście kobiety nie było.
Kobiety nie było, a tymczasem kroi się, że najpoważniejszym konkurentem dla obecnie urzędującego Jacka Majchrowskiego będzie właśnie kobieta. Bo jakby na to nie spojrzeć, to będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy, tak to nazwijmy.
I tak jak powiedzieliśmy, panie redaktorze, jeśli Zjednoczona Prawica chce poważnie powalczyć o fotel prezydenta, o nowy sposób zarządzania miastem, to musi być jeden kandydat i to musi być mocny kandydat.
No i dziś już wiemy, że to musi być kobieta, bo będzie to albo Jadwiga Emilewicz, z którą właśnie rozmawiam, albo pani poseł Małgorzata Wasserman, którą może poprzeć Prawo i Sprawiedliwość.
Jeśli pani poseł zechce i jeśli zostanie wskazana przez Prawo i Sprawiedliwość, z całą pewnością ma do tego tytuł i dzisiaj, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na wystawienie tej kandydatury, a pani poseł przyjęłaby tę rolę, to, o czym też już mówiłam kilkakrotnie, z przyjemnością zaangażuje się w kampanię wyborczą pani poseł.
Jak to dobrze brzmi, to wśród mężczyzn to ciężko o takie deklaracje.
No u nas po prostu jest.
Polityka kobieca jest jednak bardziej miękka.
No ale też jesteśmy bardziej, myślę, pragmatyczne. Znaczy, jeśli mamy cel wygrać wybory w Krakowie, to dobremu kandydatowi trzeba go wspierać i trzeba mu pomagać i ja taką deklarację składam.
Czyli nie będzie konfliktu?
Nie będzie konfliktu.
Będzie współpraca. No wiemy już, że kandydatem w Krakowie będzie kobieta. Mamy sytuację taką podobną jak w Warszawie, bo w Warszawie jeszcze ciągle nie wiemy, czy nie będzie kobieta kandydatem, w ogóle kandydatem chyba poważnym, bo będzie albo pan marszałek Senatu, albo pan Patryk Jaki. W Krakowie mamy alternatywę pomiędzy panią Jadwigą Emilewicz a panią poseł Małgorzatą Wasserman. Dwa największe miasta w Polsce i właściwie na finiszu już konkurencja na kandydata prawicy. Rozumiem, że wizję rozwoju Krakowa, którą pani posiada i którą może posiadać albo posiada pani Małgorzata Wasserman, są podobne.
Myślę, że nie mamy tutaj różnic. Pani poseł, nie miałam okazji słyszeć pani poseł wypowiadającej się o tym, co byłoby osią jej rozmowy z krakowianami o Krakowie, ale myślę, że to nie są te postulaty, które ja przedstawiłam ostatnio w takiej, zapytana przez pana redaktora Mistewicza, 10 pomysłów na Kraków, no więc te 10 pomysłów przedstawiłam. Myślę, że one są niekontrowersyjne i są bardzo oczywiste. To jest smog, o którym powiedzieliśmy, to jest to, że po prostu oddychamy fatalnym powietrzem i mnóstwo ludzi i ten wstydliwy licznik, który pojawił się na ulicy Sławkowskiej w centrum, historycznym centrum Krakowa, wskazujący, ile osób umiera z powodu fatalnej jakości powietrza, no to jest licznik, który no, powinien zniknąć. Zniknąć nie dlatego, że usunie go polityk, ale dlatego, że poprawi się zdecydowanie jakość powietrza, co oczywiście w Krakowie jest znacznie trudniejsze niż w Warszawie, bo mamy takie, a nie inne położenie geograficzne. Drugi wątek to transport i trzeci to jakość rynku pracy. Ja wskazywałam, tak jak powiedziałam, 10 pomysłów, tam jest również rozbudowa współpracy między środowiskiem akademickim a administracją, bo ta rzeczywiście kuleje. Mamy uczelnię w samym centrum historycznego miasta, mamy kampus, ale on jest jak gdyby na boku polityki rozwojowej miasta. Mamy wreszcie kwestie infrastruktury czasu wolnego, bo też o tym często mówimy, Kraków jest zabudowany bez ładu i składu. Wydawane są pozwolenia na budowę w miejscach, czy urbanistyka w Krakowie skończyła się wraz z realizacją ostatniego urbanistycznego projektu i
ciągle
był to
nie ma
niestety
planu
projekt
zagospodarowania
Nowej Huty.
Przestrzennego miasta.
Ciągle nie ma planu zagospodarowania.
Korupcję po prostu mówiąc.
To mówiąc, co najmniej wątpliwości co do pozwoleń udzielanych w wielu miejscach. Przypomnę historię związane z Zakrzówkiem, bardzo taki mięsisty.
Zakrzówek to piękny teren dla warszawiaków, to powiem, gdzie jest unikalne jeziorko i skały i w ogóle rzecz niezwykła, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską.
Tak, przedwojenne wyrobisko wapienne, które dzisiaj jest takim parkiem tak naprawdę krajobrazowym, również znajdującym się w sąsiedztwie centrum miasta, więc kwestia parków i zieleni, no to czy tak zwany rynek krowoderski, czy też okolice kościoła Karmelitów przy ulicy Karmelickiej, no tych tematów jest wiele i one nie są adresowane, a one stają się realną potrzebą miasta. I wreszcie poważna rzecz, która leży blisko, która leży mi na sercu, to jest Nowa Huta. Tak jak powiedziałam, to jest ostatni urbanistyczny projekt zrealizowany w Krakowie, pomyślany od początku do końca mieszkaniowo i to jest projekt, o którym po 89 roku każdy w kolejnych sekwencjach wyborczych kandydaci sobie przypominają, no bo to jest druga pod względem wolumenu mieszkańców naprawdę część Krakowa, o którym sobie przypominają kandydaci właśnie na okoliczność kampanii wyborczej, a rzeczywistość skrzeczy. Skrzeczy, bo jak sobie popatrzymy na flotę tramwajową i autobusową, to ta najgorsza i najsłabsza porusza się po Nowej Hucie. Jak popatrzymy na inwestycje miejskie realizowane, to znowu Nowa Huta dostaje zawsze to, co jej tam skapnie z pańskiego stołu. No i wreszcie bardzo ogromne wyzwanie i to jest wyzwanie, które przekracza, myślę, władzę miasta. Ja o tym też mówiłam wielokrotnie, nie tylko dlatego, że pojawiam się dzisiaj w kontekście kandydata na prezydenta. To jest Nowa Huta, były tereny kombinatu imienia Lenina, potem Tadeusza Sędzimira, dzisiaj zagospodarowane częściowo w niewielkim stopniu przez ArcelorMittal, a który trzeba przywrócić miastu. Mówimy o tym, że Kraków cierpi na brak terenów inwestycyjnych, jak i cała Małopolska, poszatkowane działki. Bardzo trudno jest, z jednej strony jesteśmy miejscem, które w rankingu, prestiżowym rankingu Tolon, który wskazuje miejsca atrakcyjne inwestycyjnie dla centrów usług wspólnych, jest tam w dziesiątce światowej. Z drugiej strony nie mamy zbyt dużo miejsc do zaproponowania na budowę chociażby i takich centrów i za chwilę naprawdę będziemy mieć problem, jeśli kolejne budynki, w których znajduje pracę 11-12 tysięcy pracowników, głównie informatyków, wyobraźmy sobie, że oni wszyscy dojadą bardzo blisko znowu historycznego centrum swoimi samochodami, jeśli dojadą, no to to jest poważny problem, a ciągle zapomina się o Nowej Hucie, gdzie mamy potencjalnie teren inwestycyjny, 136 hektarów, ponad 100 kilometrów linii kolejowych, bo tyle po tej starej hucie, po tym starym kombinacie jeździ i który trzeba po prostu przywrócić miastu. Ale to jest zadanie, które przekracza możliwości samego miasta czy też województwa. Tutaj musi być naprawdę bliska współpraca z władzami centralnymi po to, aby przeprowadzić proces zamiany użytkowania wieczystego na prawo własności, być może w części dla ArcelorMittala, a znakomitej większości tych gruntów odzyskanie na rzecz Skarbu Państwa, po to, aby przygotować je pod inwestycje. To jest plan naprawdę bardzo ambitny, wymaga ogromnego wysiłku i determinacji i ja jestem gotowa na taką determinację.
Wszystko wskazuje na to, że Platforma Obywatelska wystawi w tej konkurencji także kobietę. Prawdopodobnie będzie to pani Róża Thun, grafini Róża Thun, również wystartuje w tych wyborach. No to będzie ciężki pojedynek, bo rodzina Woźniakowskich, z której pochodzi Róża Thun, to bardzo wrośnięta w pejzaż krakowski.
Pierwszy prezydent w 89 roku to był ojciec
Jacek Woźniakowski.
Pani tak. poseł, także jak najbardziej. No, pani poseł będzie miała ten jeden problem, że również mieszka na stałe między Warszawą a Brukselą. Więc będzie się Krakowowi musiała też trochę przypomnieć, co robi zresztą każdorazowo przy kampanii.
I osiąga dobre wyniki.
I osiąga dobre wyniki. Z tego, co mi wiadomo, nie jest entuzjastycznie nastawiona do projektu kandydowania na prezydenta, więc być może Platforma będzie miała naprawdę poważny problem, bo ten flagowy, najlepszy kandydat nie będzie po prostu zainteresowany kandydowaniem.
Zawsze jest jeszcze pan Sonik.
Który, tak, ostatnio jest bardzo aktywny w Krakowie, ale zdaje się, że jego kandydaturą również z kolei jego bezpośrednie zaplecze polityczne nie jest najmocniej zainteresowane.
A, czyli głównym kandydatem będzie jednak Majchrowski albo ktoś, kogo Majchrowski wskaże.
Ja przypominam, że w tych ostatnich wyborach w Krakowie Platforma Obywatelska wskazała radną panią Patenę, która dostała 7% głosów w pierwszej turze.
To było nieporozumienie.
To było zupełne nieporozumienie i wydaje się, gdzieś przykładając ucha do dyskusji, które toczą się na rynku w Platformy Krakowskim, no to jest czy to szansa, czy zagrożenie, to tutaj zależy, kto mówi. Dla naszej strony obozu politycznego to szansa, że Platforma nie wystawi kandydata na prezydenta, albo wystawi właśnie kogoś równie słabego, kto osiągnie taki wynik. Przypomnę również, że w Krakowie dużo się mówi o ostatnim spotkaniu pana przewodniczącego Schetyny z panem prezydentem Majchrowskim. Jeśli to spotkanie jest już przed wyborami, przed pierwszą nawet turą, no to czy by to miało znaczyć, że Platforma poprze w Krakowie Jacka Majchrowskiego? To nie polecałabym chyba, bo to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
Ale możliwe.
Ale możliwe. Bo być może wtedy będziemy mieć łatwiejszą drogę. Ktokolwiek kandydatem obozu prawicy nie będzie, czy to będzie pani poseł Wasserman, czy ja, to dla nas byłaby to dobra wiadomość.
Ale będziecie panie tak czy owak współpracować?
Tak, jak powiedziałam na początku.
Super, no to dobrze brzmi i w ogóle dobrze wygląda. Natomiast chciałem zapytać, czy wreszcie uda się rozbić tą klikę, która rządzi Krakowem? Klikę starego PZPR-u, ZSL-u i całej reszty, bo przecież wiemy, że to ci ludzie obsiedli wszystkie lukratywne miejsca w mieście.
To jest pewnie najtrudniejsze zadanie i kiedy rządzi się kilkanaście lat, no to opiera się na jakiejś grupie osób zaufanych i oni po prostu są tam i bo mamy do nich zaufanie, zakładam, że taka jest logika wyboru. Znaczy, gdybym ja sprawując jakiekolwiek funkcje publiczne czy niepubliczne, no to taki jest klucz doboru współpracowników i myślę, że to jest większy tak naprawdę problem i to jest ten klucz do sukcesu. Pana profesora również, że nie tylko tak, no, jak zdefiniował pan redaktor
tak,
SLD-owsko-PSL-owska,
ja
post
tak PZPR-owskie po
towarzystwo.
Pani tak nie może, pani jest politykiem.
Ale ja myślę, że tam jest również wiele innych osób, które korzysta z tego, że pan prezydent Majchrowski jest prezydentem i są to być może osoby nie tylko związane z tą stroną sceny politycznej, o której powiedział pan redaktor. Myślę, że to duże porozumienie wiąże się. No, nie wyobrażam sobie, wiemy zawsze, że pewien rodzaj porozumień politycznych jest porozumieniem programowym, no ale to ten program następnie musi znaleźć osoby do realizacji tego programu i myślę, że w tym otoczeniu pana prezydenta wcale nie najdalszym będzie można znaleźć wiele osób z różnych stron. Myślę, że także z Platformy Obywatelskiej są to osoby, które...
A z PiSu? Były wojewoda Małopolski, bardzo blisko był zaprzyjaźniony z panem prezydentem Majchrowskim, a był nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
No, po ostatnich wyborach samorządowych również kandydat Prawa i Sprawiedliwości na marszałka, kandydat, o którym mówiło się, że w przypadku wygranych wyborów zostanie marszałkiem, ponieważ ten plan nie udało się go zrealizować, został pełnomocnikiem prezydenta do spraw właśnie smogu. Także te transfery krakowskie są no, dla mnie często niezrozumiałe, ale one po prostu są i one to też jest ten fundament silnej pozycji pana prezydenta.
A tymczasem miasto jednak traci dystans, bo jak widać i nawet w tej sztandarowej kulturze to w Krakowie niezbyt wiele się dzieje.
Wiele mówimy o tym, że Wrocław nas ściga bardzo mocno i widać go już w wielu miejscach znacznie bardziej. Kulturze, ta oferta kulturalna, którą Krakowowi udało się wypracować w Festiwal Czterech Zmysłów, jest to oferta, która jest rozpoznawalna, ale tak jak powiedział pan redaktor, po pierwsze gonią nas inni, Trójmiasto, Wrocław, to są też miejsca, które są już dzisiaj rozpoznawalne. My musimy naprawdę zacząć budować również inny wizerunek Krakowa, bo tę pieczęć wysokiego C kulturalnego. My mamy i myślę, że długo jej nie wytracimy i to nawet nie ze względu na bardzo świadomą
ale
politykę
na rynku
władz.
Pachnie ale kiszką smażoną i kiełbachą.
No i to jest rzeczywiście coś, czego nie kochamy najbardziej. Natomiast Kraków musi zacząć pokazywać siebie jako miasto spotkań także biznesowych, już nie tylko kulturalnych, już nie tylko atrakcyjnego miejsca kultury. Ja przypomnę niefortunną kampanię wizerunkową miasta sprzed kilku dobrych lat, gdzie na ławce siedział pijany Neptun, tak, obok zmęczonej bardzo mocno Syrenki.
Kraków, miasto imprezowe.
Tak, Kraków, tak, taniej i szybkiej imprezy. No tak, więc na szczęście to mamy za sobą. My powinniśmy zdecydowanie budować wizerunek Krakowa jako miasta spotkań biznesowych. To powoli się dzieje za sprawą Centrum Kongresowego, które daje możliwość organizacji dużych kongresów międzynarodowych, ale to jest dopiero początek tej drogi. Na tej drodze już są Wrocław, już jest Poznań, już jest Trójmiasto. Kraków musi, jeśli myśli o poważnie, o tym, o czym powiedziałam na początku, dobrych, wysokopłatnych miejscach pracy, nowych, kosztochłonnych inwestycjach, musi taki wizerunek bardzo mocno budować.
I czy jest pani w stanie zadeklarować, że jak zostanie pani prezydentem miasta Krakowa, to Kraków nie będzie starał się o organizację igrzysk, zimowych igrzysk olimpijskich?
Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale byłam jednym z organizatorów zbiórki podpisów Kraków przeciw igrzyskom i doprowadziliśmy do tego, że w Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego na szczęście nie postawiliśmy toru bobslejowego pod Myślenicami, który dzisiaj pewnie byłby, powoli obracałby się w ruinę i mielibyśmy naprawdę poważne problemy, a bilans wydatków do korzyści byłby pewnie niekorzystny, tak jak w przypadku no, tych miast, których analizę zrobiliśmy. I to nie jest tak, że jesteśmy w ogóle przeciw igrzyskom, ale kiedy przeanalizowaliśmy wtedy inwestycje, które i sporty, które miałyby być ulokowane wtedy w Polsce, one nijak się miały do tych sportów, które Polacy w ogóle uprawiają bądź mają zamiar uprawiać i rzeczywiście byłyby bardzo, bardzo specjalistyczną infrastrukturą, na którą pewnie chętnych byśmy nie znaleźli. Przypominaliśmy wtedy również murawę na stadionie Hutnika, jaka pozostała niespełna 2 lata po euro, które się odbywało w Krakowie. I znowu setki, tysiące, które dzisiaj...
Oni tylko tam trenowali.
To prawda. I jak ta infrastruktura dzisiaj wygląda? Jest oczywiście kłopot z jej utrzymaniem, jest płacz, no bo skoro wydaliśmy te pieniądze, dlaczego nie mamy na utrzymanie? Ano, no właśnie dlatego, że igrzyska były tym, co chcieliśmy mieć.
No i na te mityczne igrzyska wydano ponad 20 milionów złotych z kasy gminy, czyli z kieszeni podatników krakowskich, bezkarnie.
No to się rzeczywiście nie odbyło. Natomiast jeśli popatrzymy w procesie demokratycznym, no to jest prezydent, który jest wybrany, ma Radę Miasta, która zatwierdza jego plany. Jeżeli podejmuje taką decyzję, no to ma prawo powiedzieć, że tak, ponoszę z tego tytułu pewne koszty. Referendum jest wpisane również, daje nam konstytucja taką możliwość, to się odbyło. Ja nie widzę tutaj, wydaje mi się, że nie ma czegoś złego w tym, że te środki zostały wydane. Dobrze, że po referendum nie zostały wydane i że decyzja ostatecznie została skonsumowana.
Środki wydane w kosmos, bo właściwie nie przyniosły nic.
No ale pomyślmy może optymistycznie, że to było tylko 20 milionów.
Kosztowna nauczka dla
Kosztowna,
Krakowa.
To prawda.
Czy, to ostatnie pytanie, ale ważne. Nowa ekipa, która przyjdzie po Majchrowskim, bo załóżmy optymistycznie, że tak się stanie, czy rozliczy rządy Jacka Majchrowskiego, czy też będzie taka abolicja, kochajmy się i zapomnijmy o wszystkim?
Ja myślę, że to jest, że każdy nowy zarządca musi przede wszystkim jasno postawić cele, w jaką stronę chce zmierzać, a następnie dobrać środki, sprawdzić, czy ma instrumenty do ich realizacji. I po prostu jechać dalej, tak? To miasta nie można zatrzymać. No, jeżeli są sprawy, które budzą wątpliwości prawne, one muszą bezwzględnie zostać wyjaśnione, dlatego że no, poczucie bezkarności, czy też świadomość słabości instytucji, jak o tym mówimy, sprawiało przez wiele lat to, że mieliśmy 20-miliardową lukę z tytułu wpływu z VAT-u, tak? To powszechne przyzwolenie, że jakoś to będzie, że przecież nikt nie sprawdzi, że przecież jak przelejemy te cysterny benzyny przy granicy zachodniej albo przy wschodniej granicy, no to przecież nikt nie zauważy, bo jesteśmy dogadani i wójt o tym wie, czy tam burmistrz lokalny i ten pan na policji o tym wie. Więc mieliśmy tego typu kulturę prawną, z którą myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy skutecznie mówi, że mówimy tej kulturze prawnej dość. I taki sam wymiar powinien dotyczyć również i miast. Tam, gdzie są jasne, czy też tam, gdzie są przesłanki ku temu, że prawo zostało złamane. Jeśli zostało złamane, no to konsekwencje muszą być wyciągnięte, ale tam, gdzie to działa i gdzie aparat administracyjny chce współpracować i realizować strategiczne cele, no to po prostu trzeba go wykorzystywać i z nim współpracować.
Bo my, zwykli wyborcy, tęsknimy za tym, żeby wreszcie ktoś odpowiedział za marnotrawstwo, złodziejstwo, korupcję i mnóstwo, mnóstwo innych chorób, które trawią polskie życie publiczne.
O tym trzeba będzie mówić. Ja przypominam, że tych kilka historii rzeczywiście w Krakowie tak konwulsyjnie przez lata wstrząsało Krakowem.
Już nie mówię o reprywatyzacji w Krakowie, bo to osobny w ogóle problem. Myślę, że nowy prezydent powinien się tym bardzo mocno zająć.
I ten temat, jak widać, wchodzi powoli na ogólnopolską nawet agendę. Kwestie cmentarzy, że przypomnę, również sprzed kilku lat, to są sprawy, którymi na pewno nowy prezydent musi się zająć.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Naszym gościem była pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju i być może kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Krakowa. Życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękuję panie redaktorze, a wszystkich państwa zapraszam do Krakowa, pomimo że sezon grzewczy już się zaczął, ale jeszcze naprawdę warto odwiedzić.
Oddycha się tam gorzej niż tu.
Troszeczkę trudniej.
Ale za to wrażenia.
Niezapomniane.
Niezapomniane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. A przy telefonie pan Paweł Berendt, Ośrodek Studiów Polska Azja. Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co tam wyrabia się w tej Azji? Co wyrabia Korea Północna i czy grozi to wojną? Bo coraz więcej ludzi pyta na ulicy, czy będzie wojna.
No właśnie. Co wyrabia Korea Północna? To już... To, co wyrabia, jest efektem zaniechań, wstrzymywania się wydarzeń ostatnich dobrych 30 lat. Już Kim Il-sen twierdził, a jego syn Kim Jong-il tylko się utwierdził w tym przekonaniu, że aby reżim mógł trwać, konieczne jest skuteczne odstraszanie, czyli krótko mówiąc posiadanie broni masowego rażenia.
I tą broń udało im się jakoś tam sprowadzić za pomocą technologii doktora Kana. Posiadają tak. Chyba tą
bombę. Przy czym, że oprócz że przy broni jądrowej bardzo często zapomina się, że Korea Północna ma też olbrzymi arsenał broni biologicznej i chemicznej, która może być równie groźna, niekiedy nawet groźniejsza. I wygląda na to, że prezydent Trump postawił sobie za cel rozwiązanie.
No właśnie, bo w niedzielę przybył do Japonii i rozpoczął całą turę spotkań azjatyckich.
Tak, no jest uznawane za chyba najważniejszą wizytę Donalda Trumpa w trakcie jego prezydentury dotychczasowej. To całe, powiedzmy, turnę. Japonia, Korea Południowa, Chiny, Wietnam, gdzie będzie gościł na szczycie Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. I to amerykańscy komentatorzy nie tylko już otwarcie mówią, że stawką w tej podróży jest przyszłość amerykańskiej, może nie tyle dominacji, ale na pewno silnej pozycji, tej hegemonii w Azji Wschodniej. Tutaj kwestia poruszana bardzo często Korea Północna, ale to jest jeszcze jedna, powiedziałbym, równorzędna sprawa, mianowicie co po skasowaniu TPP. I właśnie ten szczyt APEC, który już ruszył w Wietnamie, to będzie próba znalezienia jakiegoś zastępstwa za tą umowę, która miała ograniczyć gospodarcze wpływy Chin w regionie. Fakt, że była efektem tylu kompromisów, że na dobrą sprawę nikogo nie satysfakcjonowała. Szczerze mówiąc, nikt po niej nie płakał. Ale właśnie, jest ta kwestia, co zamiast. Były propozycje, żeby wprowadzić porozumienie bez Stanów Zjednoczonych, tak. Ale uznano, że to
się nie da.
No, nie ma sensu.
A proszę powiedzieć tak na koniec, chciałem zapytać, czy możliwe jest spotkanie w czasie tej tury azjatyckich podróży prezydenta Trumpa z Władimirem Putinem?
No, jest to niewykluczone. Szczyt APEC tutaj będzie okazją do licznych spotkań. Prezydent Trump także ma uczestniczyć w szczycie Azji Wschodniej, gdzie oprócz prezydenta Putina, już bardziej z takiej, powiedzmy, branży, znaczy nie tyle branży, co sprawy bardziej rozrywkowej dla mediów, może dojść do spotkania z prezydentem Filipin Rodrigo Duterte.
Duterte też.
Rozmowa, tak, dwóch
charyzmatycznym
bardzo
i bardzo
polityków.
Dziwnym prezydentem, tak.
Tak.
Przypomnijmy, że nakazał zabijanie wszystkich schwytanych dealerów narkotyków.
Zgadza się, ale żeby było ciekawiej, w tej chwili członkom jego rodziny grozi proces właśnie za udział w handlu narkotykami.
O, no właśnie, to, jak to zwykle w Azji, nic nie jest takie proste, jakby nam się wydawało. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Paweł Berendt, Ośrodek Studiów Polska-Azja, a niepostrzeżenie na zegarze wybiła 9:00.